Tytuł jest Przewodnik i w trakcie kazania wyjaśni się o co chodzi. Przewodnik jest bardzo ważny w życiu człowieka. Ja kiedy w góry chodziłem, kiedy jeździłem na wycieczki, to czasem byłem z przewodnikiem i wtedy zupełnie inaczej się czuje człowiek, kiedy ktoś prowadzi, kiedy ktoś pomaga w przejściu danej trasy, danej drogi, a trzymamy drogę przed nami, drogę życia i potrzebujemy kogoś, kto by nas poprowadził. Tutaj jest na ekranie teraz mapa z czasów Chrystusa, z czasów apostoła Pawła. Jest tutaj również na tej mapie prowincja, która nazywa się Galacja. Ważne miejsce. Dzisiaj będziemy rozpatrywać tekst, który dotyczy Galacjan. Galacja to była prowincja rzymska, którą odwiedził apostoł Paweł i założył tam kilka zborów. Ikonium, Derbe, Antiochia, Listra. To są właśnie galackie, właśnie do tej prowincji należące zbory, do których napisał list do Galacjan. Pisał zawsze listy konkretnie do jakiegoś zboru. A tutaj ten właśnie jeden, jedyny, wyjątkowy jest list do Galacjan, który dzisiaj będziemy czytać. On jest do całej grupy zborów, które znajdowały się w krainie galackiej. Przystąpimy do czytania tekstu. List do Galacjan, 5, 7 wiersz. A może wcześniej przeczytam z 5 rozdziału 1 wiersz. Zaczniemy od 1 wiersza. Galacjan 5:1. Apostoł Paweł pisze tak. Chrystus wyzwolił nas ku wolności. Trwajcie więc w niej i nie pozwólcie znowu nałożyć sobie jarzma niewoli. Będąc grzesznikami, byliśmy w niewoli grzechu. Chrystus nas wyzwolił. Amen. Chwała Bogu. Powinniśmy to doceniać, powinniśmy to zawsze mieć na uwadze w naszym życiu. Kimże byłbym, kimże byłbyś ty bez Chrystusa? Chrystus wyzwolił nas ku wolności. A więc oswobodzeni jesteśmy. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Dzięki Chrystusowi nie jesteśmy zniewoleni. Zniewoleni jakimiś nałogami, jakimiś grzechami. W Jezusie jest wyzwolenie, wypuszczenie na wolność. I oto apostoł mówi, trwajcie więc w tej wolności, i nie pozwólcie nałożyć sobie jarzma niewoli. Jeśli chodzi o Galacjan i całą tą krainę, to oni sobie pozwolili nałożyć jarzmo. Jarzmo, które było związane z nauką, jaka przyszła do ich zboru. To wcale nie musi być alkoholizm, to wcale nie musi być narkomania, to wcale nie muszą być jakieś grzechy związane z wszeteczeństwem. To może być niewola związana z odmienną Ewangelią, inną Ewangelią, o której apostoł Paweł zaczyna pisać na początku tego listu do zborów w Galacji. No, w 7 wierszu tegoż 5 rozdziału pisze, Pięknie biegliście. Kto wam zburzył wasze przekonanie o prawdzie? A więc oni przyjęli od apostoła Pawła Ewangelię, że człowiek jest zbawiony na podstawie wiary. Bóg okazuje łaskę i zbawia człowieka. Ta Ewangelia do tego się sprowadzała. Ona była bardzo prosta, jeżeli chodzi o pogan. Sprawa się komplikowała, kiedy tą Ewangelię usłyszeli Żydzi, którzy żyli w zakonie, którzy mieli tych 613 przeróżnych przepisów, które próbowali przestrzegać. Nikt z nich nie był w stanie wypełnić tego zakonu, przestrzegać tych wszystkich przykazań. Wszyscy byli winni jakiemuś z tych przykazań. Jedynie Chrystus, Jezus Chrystus, jest napisane w Ewangelii, że nie został znaleziony u Niego żaden grzech, żaden feler. On jako jedyny wypełnił ten zakon, zakon przepisów. I teraz apostoł Paweł, kiedy poznał jako ten Żyd, który żył pod tym zakonem, poznał Chrystusa, zobaczył prawdziwą wolność w swoim życiu. Kiedy został wyzwolony ze swoich grzechów, ale również doznał takiego wyzwolenia, jeśli chodzi o te wszystkie przepisy, cały ten bagaż prawa Starego Testamentu, które on niósł na sobie. Zaczął głosić tą Ewangelię o łasce, o zbawieniu z wiary we wszystkich pogańskich miejscach, gdzie zakładał zbory. I ta Ewangelia również była głoszona w tych miastach, które przed chwilą wymieniłem, a które należały do Galacji. Ale po jakimś czasie, kiedy on stamtąd odszedł, pojawili się tam judochrześcijanie i zaczęli mówić tak: no, kochani Galacjanie, w porządku, jeśli chcecie Chrystusa, owszem, Chrystus zbawia, ale jeszcze trzeba coś do tego zbawienia od nas dołożyć. My musimy się skupić na przykazaniach, na tych wszystkich przepisach i wtedy osiągniemy maksymalny skutek. To była odmienna Ewangelia. To nie była ta Ewangelia, którą głosił Paweł. Dlatego mówi do nich: pięknie biegliście. Pięknie biegliście. Kto wam zburzył wasze przekonanie o prawdzie? Nagle znaleźliście się pod jarzmem niewoli. Nie pozwólcie na to. Chrystus wyzwolił was ku wolności. Nie trzeba wracać do tego, co wiąże. A więc, moi kochani, jeszcze raz. Galacjanie uwierzyli. Przyjęli Ewangelię z wiarą i zaczęli według niej żyć. A potem pojawili się różni nauczyciele w zborach. Tak jak dzisiaj się różni ludzie w kościele pojawiają i przeróżne rzeczy głoszą. Ja tu niejednokrotnie w tym naszym zborze, ja nie mówię o jakimś wielkim kościele, mówię o naszym dzisiaj zborze. Powiem wam, że sam jestem zadziwiony, że odkrywam nauki, których nigdy za tej kazalnicy nikt nie głosił. A ludzie żyją jakąś dziwną nauką w zborze. Chciałbym, żebyście też dzisiaj przy okazji studiowania tego tekstu próbowali się też przyjrzeć, w co wierzycie i jak wierzycie. I apostoł Paweł w pewnym momencie, kiedy zaczyna tę historię rozważać z Galacjanami, no to mówi im: wypadliście z łaski. Bracia i siostry, jeśli my wypadniemy z łaski, to na próżno Chrystus za nas umarł. Bo przecież zbawienie jest z łaski na podstawie wiary. A więc tracimy cały fundament w tym momencie. To są fundamentalne sprawy, to są niezwykłej wagi sprawy, bo my na nich budujemy całą swoją wiarę. Całe nasze chodzenie z Bogiem jest zbudowane w oparciu o te rzeczy. Dlatego dzisiaj chcę, żebyśmy się jeszcze po raz kolejny przyjrzeli temu wszystkiemu dokładnie. I pisze w tym 5 rozdziale, w wierszu 4, wy wszyscy, którzy w prawie, a więc w tym zakonie, szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. Bracie, siostro, jeśli wypadniesz z łaski, daremna jest wiara w Chrystusa. To tylko zostanie w sferze takiej werbalnej. I nic więcej. Wy wszyscy, którzy w prawie, a więc w tym zakonie, tych przykazaniach Starego Testamentu, szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa. Po co wam Mesjasz? Przecież te wszystkie przykazania, to wszystko prowadziło w kierunku Mesjasza. Jak wy dzisiaj, znając Mesjasza, znowu wracacie do tamtych początkowych spraw, to po co wam Chrystus? To wy dalej czekajcie na Chrystusa, tak jak wielu Żydów dzisiaj czeka w dalszym ciągu na Chrystusa, że Chrystus pojawi się jako Mesjasz. Wielu odrzuciło Jezusa jako Mesjasza. Wielu ortodoksyjnych Żydów do dzisiaj czeka na Mesjasza. I ktoś, kto odrzuca tą Ewangelię Pawłową, no to stawia się mniej więcej w tym samym miejscu, jak ci ortodoksyjni Żydzi, którzy dzisiaj żyją w Izraelu i w innych miejscach, są synagogi żydowskie tych ortodoksyjnych Żydów i oni tak wierzą. A więc, bracia i siostry, chciałbym do tych spraw przejść, bo on, apostoł Paweł, dokładnie te rzeczy tłumaczy w tym właśnie liście do Galacji. W 4 rozdziale, w 4 wierszu pisze, kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu. Galacjan 4:4. Kiedy wypełnił się czas, kiedy spełnione zostały określone warunki religijne, kulturowe, polityczne, zesłany na ziemię został Chrystus. Kiedy przyglądamy się historii starożytnego świata, to jeżeli chodzi o optymalną datę pojawienia się Mesjasza, to to był właśnie ten czas, początek pierwszego wieku. Infrastruktura została zbudowana odpowiednia do głoszenia Ewangelii w starożytnym Rzymie. Rzymianie budowali drogi. I przez Izrael szła droga, która nazywała się Via Maris. I one wszystkie te drogi, tak mówiło słynne przysłowie rzymskie, prowadziły gdzie? Do Rzymu. Do dzisiaj się tym posługujemy. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I rzeczywiście w tym starożytnym imperium rzymskim drogi to była jedna z najważniejszych rzeczy, które mogły się w tym czasie pojawić. Droga pozwalała w miarę bezpieczny sposób poruszać się w różnych kierunkach. I wielu podróżowało dzięki tym drogom w Cesarstwie Rzymskim. I również apostołowie, idąc z Ewangelią, korzystali z tych właśnie dróg i docierali do różnych miejsc z Ewangelią. To było bardzo korzystne. Druga rzecz, jaka była korzystna w tamtym czasie, to to, że w Imperium Rzymskim głównie, zwłaszcza na wschodzie tego imperium, posługiwano się jednym językiem. To był język grecki, koine, który posługiwali się mieszkańcy Imperium Rzymskiego. Również był drugi język, łacina, którym posługiwali się Rzymianie, ale w ogromnej większości znali obydwa te języki albo język grecki. I bracia i siostry, jak wiecie, Ewangelie, listy apostolskie zostały napisane głównie właśnie w tym języku greckim, języku koine, to taka odmiana języka greckiego, taki po prostu uproszczony grecki dla prostych ludzi, koine. I to były rzeczy, które pozwalały na to, żeby ta Ewangelia się zaczęła rozprzestrzeniać. I wtedy to jest właśnie ten optymalny czas, kiedy pojawił się Jezus. Kiedy jednak wypełnił się czas, pisze apostoł Paweł, Bóg posłał swego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał zakonowi, podlegał prawu. Dlatego Jezus nigdzie nie występuje przeciwko prawu, przeciwko zakonowi. On wypełnia je. On jest spełnieniem, wypełnieniem tego zakonu, tego prawa. Dzisiaj w synagodze jest bardzo piękny obyczaj, który ma miejsce od XIV wieku, kiedy chłopak kończy 13 lat. Odbywa się taka piękna uroczystość w całym zgromadzeniu, która nazywa się Bar Mitzwa. Syn przykazania. Bar, syn, mitzwa, przykazanie. Bar mitzwa. Piękny obyczaj, kiedy młody człowiek, miałem okazję być świadkiem, kiedy taki człowiek młody, 13-latek, przygotowywał się do bar mitzwy, miał najpierw próbę w synagodze, gdzie rozłożono te zwoje tory przed nim i wyznaczono mu odpowiedni fragment, który on miał przeczytać. Widzicie, to jest cały obyczaj. To jest, myślę, też niezwykłe wydarzenie dla takiego młodego człowieka, kiedy on bierze te zwoje tych świętych ksiąg, tory. Jest to rozwijane, bo to jest w rulonie wszystko. Nie tak jak my mamy książkę, kładziemy Biblię na pulpicie i sobie czytamy, wynajdujemy stronę. Nie, nie, nie. Tam nie ma żadnych stron, tam nie ma żadnych wersetów. Tam jest tylko tekst. I odkrywa ten tekst, rozkładany jest na bimie. To jest taki pulpit w synagodze, na którym kładziona jest tora. I taki specjalny wskaźnik w kształcie palca jest, on się nazywa jad. I tym wskaźnikiem, tym jadem pokazuje mu ten, który stoi koło niego, odkąd, dokąd i jak ma czytać ten tekst. Bo to nie jest łatwo przeczytać tekst hebrajski, story. Więc takie przygotowanie do tego wszystkiego, bardzo piękna uroczystość. I w wieku 13 lat chłopak, który przejdzie tą bar mitzwę w synagodze, jest uwolniony od swojego przewodnika, od swojego rodzica, od swojego taty, który do tej pory nad nim sprawował pieczę, I wszystkie grzechy, jakie popełniał ten młody chłopak, no szły też w jakimś sensie na konto tego ojca. No bo on był odpowiedzialny za jego życie duchowe. Ale w momencie tej bar mitzwy przestaje ojciec już być odpowiedzialny za syna. Ten chłopak prowadzi już na własny rachunek życie przed Bogiem. W ogóle od tego wieku, to jest 13 lat, praktycznie rzecz biorąc, może ożenić się według tego prawa żydowskiego. A więc wszystkie prawa nagle temu chłopakowi zaczynają przysługiwać i może on już wtedy w synagodze nakrywać głowę tałesem, może się zacząć modlić, tak jak wszyscy ci ortodoksyjni Żydzi. Więc to zupełnie inaczej wygląda, kiedy spod tego przewodzenia ojca się wyzwala ten młody człowiek w czasie bar mitzwy. Ojciec niebieski zesłał syna, a ten uwolnił z więzów grzechów wszystkich, którzy w niego wierzą i nie znajdują się pod działaniem prawa, pod działaniem zakonu. Chcę wam powiedzieć, tak jak już to zaznaczyłem wcześniej, że Jezus wypełnił zakon, wypełnił prawo. Nie złamał go nikt. Jego bezgrzeszność sprawiła, że mógł stanowić niesplamioną ofiarę za grzech i wypełnić sprawiedliwość w doskonały sposób, przestrzegając przykazań. Jezus jest doskonały. W Jego życiu nie znaleziono grzechu. On jest wyjątkowy, dlatego to On, czysty, nieskalany baranek, mógł zostać złożony w tej ofierze. Kiedy Żydzi składali ofiary ze zwierząt, to zwierzę było dokładnie przeglądane, czy ono nie ma jakiejś skazy. Jeśli miało jakąś skazę, to ono szło na bok. Nie można było złożyć ofiary Bogu, bo to by była obraza dla Boga, gdyby byle co było złożone w ofierze. Więc Żydzi przyprowadzali najlepsze zwierzęta. To, co składali w ofiarach, było najlepsze, bo to było dla Boga. W 4 rozdziale Galacjan, 5 wiersz, czytamy, żeby wykupić tych, którzy podlegali prawu, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. Jezus umarł za nas, żeby wykupić tych, którzy podlegali prawu, a więc tym wszystkim przykazaniom, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. W momencie, kiedy człowiek nawraca się, staje się dzieckiem Bożym, to on w pozycji do Boga, jego pozycja do Boga zmienia się. On w tym momencie staje się córką, synem Boga Najwyższego. A więc to jest niesamowity przywilej, kiedy ja oddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy zaczynam nowe życie w Jezusie Chrystusie, to się wszystko zmienia. Wtedy otrzymuję przybrane synostwo. Syn Boży Jezus Chrystus. A ja jestem adoptowanym przez Boga synem. Dzięki nie mnie, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, Bożemu Synowi. Grzesznicy znajdują się pod prawem i jego przekleństwem, potrzebują Zbawiciela. Kiedy grzesznik uświadamia sobie, że jest w grzechu, że jest związany, to potrzebuje zbawienia, potrzebuje Zbawiciela. I Bóg przygotował optymalne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest zbawienie z łaski na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego zbawcze dzieło. Za pomocą duchowego usynowienia stajemy się dziećmi Boga. I o tym cały ten list do Galacji. Może następny tekst już sobie wyświetlimy, a widzę, że już jest wyświetlony, więc chciałbym go teraz przeczytać. To jest 3 rozdział listu do Galacjan, 24 werset. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa. I tutaj wyjaśnienie tytułu naszego dzisiejszego rozważania, które zatytułowałem, jak wiecie, przewodnik. Dzisiaj chodzi mi o przewodnika, którym było prawo. A więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, do czasów Chrystusa. Kiedy Chrystus przyszedł, wszystko się zmieniło, jeśli chodzi o zagadnienie związane z prawem. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do czasów Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie zakonu, przykazań, a to głosili w Galacji ci nauczyciele, którzy przyszli do zboru. I to był potężny problem, potężny zamęt, jaki powstał w zborach w Galacji, ponieważ oni zaczęli coś innego głosić, niż głosił apostoł Paweł. Oni głosili odmienną Ewangelię. Dlatego na początku listu do Galacjan apostoł Paweł napisał: niech będą przeklęci, choćby sam anioł z nieba głosił Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Bardzo zdecydowana reakcja apostoła Pawła. Nie polemizuje z nimi, a może tu by troszkę z ich nauki wziąć i zastosować, a może to, a jeszcze jakoś inaczej to wyjaśnić. Nie, on się w zdecydowany sposób przeciwstawia temu. Tak więc prawo, mówi, było naszym przewodnikiem do Chrystusa. Galacjanie, to było do czasów Chrystusa, ale wyście już poznali Chrystusa i wasza sytuacja z punktu widzenia prawnego diametralnie się zmieniła. Dlatego nie wracajcie do tamtych starych rzeczy. To już przeminęło. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. To jest nasza Ewangelia. To jest to, co my głosimy. To jest to, w co my wierzymy. I możecie w obrębie chrześcijaństwa spotkać kościoły. Jest taki wielki kościół historyczny, który mówi, że zbawienie jest z uczynków. Jest taki kościół protestancki, który mówi, że trzeba zachowywać wszystkie przepisy Starego Testamentu. A w zasadzie wybrali sobie część z tych przepisów i powiedzieli, to i to ze Starego Testamentu należy przestrzegać. Ale bracia i siostry, my z tym mamy cały czas do czynienia. To nie jest tak, że to się wyjaśniło w Galacji i teraz inaczej sprawy wyglądają. Więc nie jest bez uzasadnienia to, że dzisiaj głosimy te sprawy, że dzisiaj akurat ten temat. To jest ważne i istotne. Moi kochani, przewodnik pilnował dziecko do momentu dorosłości. Byłem kiedyś na nabożeństwie romskim, w zborze wśród Romów. To jest dość specyficzna społeczność, ponieważ oni mają przeróżne obyczaje, tak zwane tabu, które przestrzegają w Romowie. No, żeby tak
dzisiaj tutaj u nas wam choćby jedno z takich rzeczy przedstawić. To taka prosta sprawa, jak my tutaj dzisiaj mamy na korytarzu ubikację i każdy z was, jeśli potrzebuje pójść do ubikacji, to wchodzi, tam mamy wspólną ubikację, ale dla Romów nie może cyganka wejść do tej ubikacji, do której wchodzi mężczyzna. Ona musi mieć osobną ubikację. A więc kobiety mają osobną, mężczyźni mają osobną. Tam jest tabu. To są pewne rzeczy, które należy wyjaśnić. Ale to już wam Romowie wyjaśnią. Ja się już tym nie będę zajmował. W każdym razie powiem wam, że to jest specyficzna społeczność. I kiedyś z ciekawości poszedłem na takie nabożeństwo i zobaczyłem taką rzecz. W pierwszej ławce, w pierwszym rzędzie siedziały dzieci. Bardzo dużo dzieci mają Romowie i one przychodzą razem z nimi na nabożeństwo. I nie tak jak u nas jest, bo u nas jest wolność, prawda? Robi każdy co chce. Ale tam jest porządek wśród Romów i dzieci siedzą w pierwszej ławce i obok nich taki starszy Rom siedzi z takim dużym batem. Trzyma go tak cały czas, podniesiony do góry, żeby wszystkie dzieci widziały. I on nie musi nic tam robić. Siedzą spokojnie całe nabożeństwo. Nic im, ani tym batem za bardzo nie rusza, ani nic. Wystarczy, że oni go widzą. I tak było z przewodnikiem też i w tym, który my mamy opisany w Nowym Testamencie, właśnie tutaj w liście do Galacjan mamy o nim wspomniane. Ono jest też używane słowo pedagog, które pochodzi od tego słowa greckiego, przewodnik. I taki przewodnik, ten pedagog w tych czasach pierwszego wieku, on miał za zadanie nie nauczać dzieci. On miał ze sobą nie ten bat, tak jak ten Rom, tylko miał taki kij duży. I on z tym kijem chodził. I był odpowiedzialny za to, żeby doprowadzić syna, tego właściciela, u którego służył, którego był tym pedagogiem, przewodnikiem. On miał go zaprowadzić do szkoły, żeby tam się uczył. I brał ten kij i tego młodego człowieka i prowadził go do szkoły. Ten młody człowiek cały czas tam się uczył w tej szkole, a ten pedagog miał ze sobą ten kij po to, jakby się temu za bardzo nie chciało uczyć, to on go przywoływał tym kijem do porządku. I tak to wyglądało. A później, jak już się lekcje zakończyły, to on brał znowu ten kij i brał tego młodzieńca i ze sobą prowadził go z powrotem do domu. I ten pedagog był w ten sposób odpowiedzialny za wykształcenie tego młodego człowieka. I ten przewodnik, o którym jest napisane w listach Pawłowych, to on również ma podobne zadanie. Zakon, jako ten nasz przewodnik, miał nas doprowadzić do Chrystusa. To było jego zadanie. Te 613 przykazań po to, żeby nas doprowadzić do Chrystusa. Po to tyle przykazań. Niesamowite, prawda? Ale bracia i siostry, bardzo wymowne. A więc ten młody człowiek bardzo szybko chciał się wyzwolić od tego pedagoga, żeby prowadzić niezależne życie. Ale on musiał osiągnąć dorosłość. I tak jak już na początku przeczytałem, przewodnik pilnował dziecko do momentu dorosłości. Jeśli ktoś osiągnął już dorosłość, to ten pedagog znikał z jego życia. I na tym polegała ta sprawa. Dlatego to też było zrozumiałe w tamtych czasach, kiedy o tym pisał apostoł Paweł. Oni rozumieli, o jakiego przewodnika chodzi, o jakiego pedagoga chodzi, o co on ma na zadanie. Dlatego łatwiej, myślę, im było zrozumieć te rzeczy niż dzisiaj nam. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa wierzący dorośli do tego, by być dziećmi Bożymi. I dalej w tym tekście czytamy 25 i 6 wiersz. A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. Wszyscy bowiem jesteśmy synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteśmy córkami i synami Bożymi. I teraz może poproszę, żeby następny slajd włączyć. Tutaj w taki sposób skondensowany chciałbym wam przedstawić, jakie jest zadanie prawa, zakonu. Prawo pokazuje winę. Prawo przywodzi do Chrystusa. Prawo prowadzi w życiu w pełni posłuszeństwa. Więc to jest zadanie prawa. Zakon, te przykazania miały pokazać ci winę. One dokładnie określiły, na czym polega twój błąd, nad czym polega twój grzech. Ale zadaniem tego było przede wszystkim przyprowadzić cię do Chrystusa. Wszystkie te przepisy, te obrzędy starego prawa wskazywały na Jezusa, przyprowadzały do Jezusa. I dzięki temu prawu człowiek mógł prowadzić życie w posłuszeństwie prawu Bożemu. Ten poznawał te zamysły Boże, więc mógł w posłuszeństwie to prawo przestrzegać. I chcę na koniec tutaj rzecz niezwykle ważną podkreślić, że prawo nie ma czy nie miało mocy zbawić. Prawo nie ma mocy, aby zbawić człowieka. Zbawienie jest z łaski na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I to jest ta zasadnicza różnica. I to jest ten zasadniczy problem, który mieli Galacjanie. Że oni tak się dali omamić, tak się dali zbałamucić, że zaczęli wracać do starych rzeczy. Wiecie, myśmy mieli też pewien moment taki u nas nawet w Kościele Zielonoświątkowym. Bardzo popularne te są, sami wiecie, że ja też się tym bardzo interesuję, sprawy związane z judaizmem, z Żydami i różne tam są formy interesowania się, ale niektórzy się tak bardzo zainteresowali tym obyczajami żydowskimi, że zaczęli święta żydowskie wprowadzać do zborów. Wyobrażacie sobie? Myśmy tu kiedyś mieli w naszym zborze Paschę, ale ja zaraz zapowiedziałem, że to jest tak jak w teatrze. My odegramy te wszystkie obyczaje, zwyczaje, to wszystko pokażemy, jak to wygląda normalnie na święto Paschy u Żydów przy stole w czasie sederu. I to po to, żebyście to zobaczyli, ale nie, że my do tego wracamy i że my to będziemy przestrzegać. Ale wyobraźcie sobie, za tydzień przyszła jakaś siostra do mnie z naszego zboru i mówi, bracie, to w przyszłym roku znów będziemy obchodzić Paschę? Ja mówię, broń Boże, siostro, już więcej tu nie będzie żadnych pokazów Paschy. Także ci, co chcieli, przyszli wtedy na tą Paschę, obejrzeli, wzięli w tym obrzędzie udział, skosztowali tych wszystkich potraw, zobaczyli to, wysłuchali tych modlitw, prawda? Mieliśmy kielich błogosławieństwa, modliliśmy się tymi hebrajskimi modlitwami i tak dalej w czasie, żeby to wszystko zobaczyć i ogarnąć, jak to naprawdę wygląda. Ale nic więcej. I ostatni werset, którym chcę dzisiaj zakończyć nasze rozważania, to jest 5:6. Możemy go wyświetlić również sobie. W Chrystusie Jezusie bowiem nie ma znaczenia ani obrzezanie, ani jego brak, ale wiara, która działa przez miłość. A więc nie obrzędy mają znaczenie, ale wiara, i to chciałbym podkreślić, zresztą podkreśliłem na ekranie, to widać, wiara działa przez miłość. I chciałbym, bracia i siostry, kiedy analizujemy zwłaszcza te tematy, żebyśmy to wzięli pod uwagę, że najważniejsza jest w naszym zbawieniu wiara, która działa przez miłość. Prawdziwa wiara działa przez miłość. Jeśli my nie umiemy okazywać sobie tutaj wyrozumienia, szacunku ze względu na różność czasami, bo czasami ktoś inaczej myśli, czasami ktoś coś inaczej zrobi, ale ja uważam tak i tak i tak ma być. Nie, nie, nie. Bracia i siostry, wiara ma działać przez miłość. Ja muszę też i bratu, i siostrze, który może jest dzisiaj słabszy w wierze, jeśli ja się czuję troszkę mieć więcej tej wiary, odrobinkę, to nie po to, żeby górować nad nim, żeby mu udowadniać moje racje, ale żeby z miłością podejść do niego i powiedzieć: tak, bracie, rozumieć ciebie, masz trochę inny punkt widzenia na tą sprawę. Dlatego chcę to podkreślić, bracia i siostry, bo okazuje się, że na końcu tego listu apostoł Paweł właśnie to pisze. 5 rozdziałów wykłada, na czym ta sprawa polega, jeśli chodzi o Ewangelię z wiary na podstawie łaski, a potem pisze, że ta wiara działa przez miłość. A więc jeśli my wierzymy, że Jezus zbawił nas, to chcielibyśmy też wyrazić tą miłość, jaką On miał do nas, że umarł za nas na krzyżu. Nie pytał się o nasze zdanie, nie pytał się o nasze życie, ale po prostu zrobił to. Dlatego ja dzisiaj i ty mam żywot wieczny w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.